lektury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy po jedną z książek Lucjana Znicza z cyklu Goście z kosmosu, a mianowicie Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce ślady. Tytuł książki mówi właściwie wszystko. Przedstawione w przystępny dla czytelnika sposób informacje na temat słynnej katastrofy tunguskiej, osławionego obszaru na Atlantyku zwanego Trójkątem Bermudzkim oraz różnych mających miejsce na Ziemi anomaliów. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Siedliska śmierci morskiej. Na tym jednak nie kończą się niebezpieczne akweny naszego globu i nie potrzebujemy ich nawet szukać w odległych, egzotycznych miejscach. Żadne źródła nie zaliczają na przykład do akwenów szczególnie niebezpiecznych Morza Śródziemnego. A tymczasem, tuż po wojnie, w roku 1946, francuską marynarkę wojenną spotkał dotkliwy cios. Zginęła bez śladu łódź podwodna z 22 marynarzami na pokładzie. Wypłynęła ona z portu wojennego w Marsylii i kilka godzin później utracono z nią kontakt. Na zawsze. 6 lat później zdarzył się drugi, niemal identyczny wypadek. Z portu w Marsylii wypłynął francuski okręt podwodny Sybil. Na okręcie znajdowało się 51 osób. Po kilku godzinach utracono łączność i okręt nigdy już nie powrócił do swej bazy. Jako prawdopodobne miejsce jego zatonięcia ustalono rejon odległy o kilkadziesiąt mil na wschód od Marsylii, w pobliżu przylądka Camara. Minęło 16 lat i oto w roku 1968 w tym samym miejscu zaginął następny francuski okręt podwodny Minerve, tym razem z 52 osobami na pokładzie. Wydaje się, że już 3 takie następujące po sobie katastrofy powinny wyostrzyć czujność dowództwa francuskiej marynarki wojennej. Jak się okazuje jednak, nauka i tym razem poszła w las. W marcu 1970 roku wypłynął z Marsylii w kierunku wschodnim następny francuski okręt podwodny, tym razem z 57 marynarzami na pokładzie, Eurydice. Wypłynął, żeby nigdy nie powrócić. Rzucono natychmiast do akcji poszukiwawczej wszystkie znajdujące się w dyspozycji jednostki morskie i lotnicze. Daremnie. Ponownie ustalono jedynie miejsce prawdopodobnego zatonięcia okrętu. Na wschód od Marsylii, w pobliżu przylądka Camara. Co się tam dzieje? Zbulwersowany francuski rząd zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w wyświetleniu tej ponurej, podwodnej tajemnicy. 2 miesiące później przypłynął na to miejsce amerykański głębinowy statek oceanograficzny Mizar, który istotnie w odległości 6 mil morskich od przylądka Camara na głębokości 900 metrów zlokalizował i sfotografował wrak Eurydice. A więc okręty podwodne w tym akwenie nie giną bez śladu, tylko zwyczajnie toną. Amerykanie nawet przez miesiąc szukali w pobliżu wraka poprzedniego okrętu Minerve. Wraka jednak nie znaleziono i na tym rozszyfrowanie tajemnicy się skończyło. Co najmniej równie tajemniczy wydaje się rejon Zatoki Syjamskiej. Dotarłem w roku 1977 prawie do jej wylotu do Oceanu Spokojnego, do miejscowości Wung Tau na południowym skraju Półwyspu Indochińskiego i znam groźbę szalejących tam raz po raz tajfunów. Żaden najgwałtowniejszy nawet tajfun nie potrafi jednak wytłumaczyć zaginięcia bez śladu w tym rejonie w roku 1953 parowca Holchu, czy w roku 1971 podczas wojny indyjsko-pakistańskiej o Bangladesz wojennej fregaty indyjskiej. A już w żadnym wypadku jakiekolwiek wpływy atmosferyczne nie mogą mieć związku ze znalezieniem tam w 1884 roku portugalskiego brygu Santa Maria z całkowicie martwą załogą na pokładzie, czy statku Abbey S. Hart, gdzie załoga była martwa, a kapitan, nie ujawniwszy przyczyn tragedii, skonał w moment po odkryciu statku. Wydawałoby się, że już starczy tych różnego rodzaju groźnych i tajemniczych morskich pułapek. Ale gdzie tam? W połowie roku 1975 New York Times znalazł nowy akwen śmierci. Tym razem jest to rejon położony zaledwie 500 km na północny zachód od Trójkąta Bermudzkiego i obejmujący najbliższe okolice przylądka Hatteras. Racja. Warunki atmosferyczne zbliżone są tutaj do wyspy Sable. Mieszkańcy pobliskiej Warszawy wciąż narzekają na niemal stale panującą mgłę i bardzo częste huragany. Dno morskie również nie budzi otuchy. Usiane jest mnóstwem podwodnych skał. New York Times wprawdzie stwierdza, że na wodach tych, które nazywa sześciokątem Hatteras, zauważono podobne fenomeny magnetyczne jak w Trójkącie Bermudzkim. Strzałki busoli bądź wskazują niewłaściwe kierunki, bądź nieustannie obracają się wokół całej tarczy. W dodatku tu właśnie, już w roku 1921, Straż Ochrony Wybrzeża natknęła się na pięciomasztowy, zupełnie nieuszkodzony szkuner amerykański, bez żadnej widomej przyczyny pozbawiony całkowicie załogi. A gdy pod wpływem rozdmuchanej wokół pobliskiego Trójkąta Bermudzkiego sensacji rozpoczęto ostatnio szczegółowe badania dna morskiego w okolicach przylądka, znaleziono tam aż 687 wraków różnych statków, poczynając od niewielkich jachtów, a kończąc na dwóch liniowcach US Navy. Wyoming i New Jersey. Tak jakby wszystkie statki wessał w głąb morza jakiś potężny wir wodny. Kończę dramatycznie swe sprawozdanie New York Times. Czy to już są wszystkie pułapki, jakie wciąż nieznany światowy ocean zastawia na wędrujących po jego powierzchni lub w jego głębi ludzi? Prawdy i legendy o diabelskim morzu. Lista ich byłaby z pewnością niepełna, gdybyśmy opuścili otoczone najgorszą chyba w tym względzie sławą, oczywiście po Trójkącie Bermudzkim, tak zwane Diabelskie Morze. O niewyjaśnionych katastrofach w Zatoce Syjamskiej, przy omawianiu innych zjawisk, o których w swoim czasie będzie jeszcze mowa, wspomina raczej mimochodem tylko kilku autorów. O sprawie, moim zdaniem w najwyższym stopniu zagadkowych, klęsk francuskich okrętów podwodnych dotarło do mnie zaledwie kilka notatek prasowych. Masowe cmentarzyska statków w kanale La Manche, wokół wyspy Sable, czy nawet przy przylądku Hatteras, nie stanowią znów szczególnych zagadek. Na dobrą sprawę można je prawie wszystkie z większym lub mniejszym uzasadnieniem racjonalnie wyjaśnić. A niebezpieczeństwa, a nawet tragedie, których przyczyny znamy lub potrafimy wytłumaczyć, budzą w nas raczej żal i współczucie niż strach. Najwięcej obaw budzi zawsze nieznane. A takie właśnie niebezpieczeństwo czyha podobno na marynarzy w głębinach Diabelskiego Morza. Ale już przy pierwszych próbach usystematyzowania kłębiących się wokół tego tematu różnorakich wieści zaczyna ogarniać nas rozterka. Czy w środku, gdy się rozgarnie to kłębowisko niepewności, niejasności i niedopowiedzeń, istotnie znajduje się jeszcze jakieś autentyczne jądro? Czy cała tak intrygująca tajemnica Diabelskiego Morza polega na istnieniu czegoś nieznanego, czy też na nieznajomości, czytaj, zwykłej ignorancji piszących o nim autorów? Problemy zaczęły się już od chwili, gdy spróbowałem w miarę dokładnie określić położenie tego morza. Według różnych autorów, tak zwane Diabelskie Morze znajduje się na Pacyfiku, gdzieś między Okinawą a Marianami. Granice jego rozciągałyby się więc między 27 a 12 stopniem szerokości geograficznej północnej i 128 a 146 stopniem długości geograficznej wschodniej, między Filipinami, Japonią i wyspą Guam. Tym razem współrzędne wynosiłyby 20 i 13 stopni szerokości geograficznej północnej oraz 120 i 145 stopni długości geograficznej wschodniej, 250 mil na południe od japońskiej wyspy Honshu. Byłoby to więc miejsce o współrzędnych około 30 stopni szerokości geograficznej północnej i gdzieś od 130 do 140 stopni długości geograficznej wschodniej, czy wreszcie między południowymi wybrzeżami Japonii a wyspą Bonin, a więc znów między 30 a 27 stopniem szerokości geograficznej północnej i 128 a 142 stopniem długości geograficznej wschodniej. W ten sposób najbardziej wąskie granice tego morza, Jeden z autorów mówi o niewielkim rejonie Pacyfiku. Obejmowałyby zaledwie obszar między 27 a 30 stopniem szerokości geograficznej północnej i 130 a 140 stopniem długości geograficznej wschodniej. Podczas gdy granice najbardziej szerokie, inny z autorów twierdzi, iż morze to jest wielokroć obszerniejsze od Trójkąta Bermudzkiego, rozciągałyby się w kierunku od równika ku biegunowi między 12 a 30 stopniem szerokości geograficznej północnej, zaś wzdłuż południków od 120 aż do 146 stopnia długości geograficznej wschodniej. Różnica zakreślonych takimi granicami powierzchni jest zupełnie niewspółmierna. Diabelskie Morze według granic najobszerniejszych jest aż sześciokrotnie większe od tegoż Diabelskiego Morza zakreślonego granicami najwęższymi. W dodatku jedni z autorów piszą, iż Diabelskie Morze jest, podobnie jak Trójkąt Bermudzki, kształtu trójkątnego, podczas gdy inni mówią o rombie. Dla jednych 27 równoleżnik jest początkiem morza rozciągającego się na południe, dla drugich zaś początkiem tegoż morza, ale rozciągającego się na północ. Wreszcie najbardziej nawet odległa granica wschodnia nie obejmuje, przechodzącego według Berlica przez Diabelskie Morze, 150 południka. Czy więc wszyscy autorzy rzeczywiście piszą o tym samym morzu? Zresztą inne dane dotyczące Diabelskiego Morza przy bliższej weryfikacji okazują się jeszcze bardziej nieprawdopodobne i wskazują wręcz na wyraźną ignorancję piszących na ten temat autorów. Berlitz na przykład umieszcza Diabelskie Morze dokładniej naprzeciw Trójkąta Bermudzkiego, podając jako punkty orientacyjne 80 stopni długości geograficznej zachodniej dla Trójkąta i 150 stopni długości geograficznej wschodniej dla morza. Nie wnikam już w to, że żadna z tych lokalizacji nie jest ścisła, bowiem centrum Trójkąta Bermudzkiego znajduje się wiele set kilometrów na wschód od tego południka, podczas gdy centrum Morza Diabelskiego tyleż set kilometrów na zachód, ale w dodatku południki te w ogóle nie leżą naprzeciw siebie. A polscy tłumacze i popularyzatorzy Berlica z kolei, wierząc niezachwianie w jego autorytet, dorabiają jeszcze dalsze błędy. Według nich Diabelskie Morze nie tylko leży naprzeciw Trójkąta Bermudzkiego, jak pisze Berlitz, mając zapewne na myśli tę samą stronę równika, ale wręcz na jego antypodach. Tymczasem, jeżeli na kuli ziemskiej istotnie odszukamy antypody Trójkąta Bermudzkiego, to przekonamy się, że jest to punkt o współrzędnych geograficznych mniej więcej 120 stopni długości geograficznej wschodniej i 30 stopni szerokości geograficznej południowej, leżący na południowo-zachodnim skraju Australii. Równie fałszywa wreszcie jest także inna legenda dotycząca Diabelskiego Morza, publikowana tym razem przez Addick and Thomas Jeffrey. Istnieją dwa miejsca na Ziemi, w których kompas wskazuje dokładnie północ geograficzną. Pisze ona w swoim Trójkącie Bermudzkim. Jednym z nich jest Trójkąt Bermudzki, drugim obszar Diabelskiego Morza. Tym razem legenda zresztą nie mija się z prawdą. Istotnie, zarówno w akwenie Trójkąta Bermudzkiego, jak i Diabelskiego Morza, kompas wskazuje dokładnie północ geograficzną. Nie wchodzę już w to, czy ta niewątpliwa osobliwość magnetyczna obu regionów może w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać zwiększenie częstotliwości tajemniczych katastrof. Temat ten szeroko omawiałem w rozdziale pod tytułem Trójkąt Bermudzki a sprawa polska. Pragnę jednak ponownie podkreślić, że nie jest ona dla nich żadnym szczególnym wyróżnikiem, bo nieprawdą jest, jakoby na Ziemi były tylko dwa miejsca, w których kompas wskazuje dokładnie północ geograficzną. Cały nasz glob przecinają od bieguna do bieguna dwie linie, wzdłuż których wskazania magnetyczne pokrywają się ze wskazaniami geograficznymi. Jedna z nich przebiega m.in. przez Trójkąt Bermudzki, ale także przez Kanadę, Stany Zjednoczone i niemal całą Amerykę Południową. Druga zaś przechodzi nie tylko przez Diabelskie Morze, ale także przez Polskę, Afrykę, Australię. Natomiast nad olbrzymimi obszarami Dalekiego Wschodu zatacza w dodatku, tym razem istotnie zagadkową i niewytłumaczalną, pętlę. Więc czymże w końcu Diabelskie Morze wyróżnia się od otaczającego go olbrzymiego akwenu Pacyfiku? I dlaczego zasłużyło sobie na tę intrygującą nazwę? Co się stało z Gokai Yomaru? Niewiele niestety jest ścisłych informacji, które by tę nazwę usprawiedliwiały. J.W. Spencer na przykład w swojej książce Limbo of the Lost pisze tylko, że w ciągu roku 1950 w rejonie tym znikło bez śladu jakichkolwiek szczątków lub bodaj sygnału SOS ponad tuzin statków. Skarżyński w swoich widmach morskich pisze jednak, że japońskie kroniki od kilku wieków notują znikanie mniejszych statków, które nawet w okresie dobrej pogody nie powracają do portów. A więc mamy zagadkę i to w dodatku nierozwiązaną od wieków? Niestety, tę zagadkę wyjaśnia niemal całkowicie tragiczny los opisany przez Skarżyńskiego, kilkuosobowego japońskiego kutra rybackiego z portu Moroto na wyspie Sikoku, który po wielu dniach tryfowania z dawno zmarłymi z głodu rybakami na pokładzie został odkryty przez drobnicowiec Calypso niedaleko wybrzeży Stanów Zjednoczonych, zaledwie 500 mil od Kalifornii. Przyczyna była zupełnie prosta. Najprawdopodobniej w czasie połowów rybakom zepsuł się z jakiegoś powodu motor i kuter został zdany na łaskę fal. A fale na tym akwenie nie są łaskawe. Płynący na szerokości około 15 równoleżnika od Ameryki do Azji prąd północnorównikowy, rozbity przez archipelag filipiński i Tajwan, skręca gwałtownie na północ i w postaci wąskiego, ale niezwykle gwałtownego prądu Kurosawa, którego prędkość w tych miejscach dochodzi do 100 mil na dobę, przepływa wzdłuż całych wschodnich wybrzeży Japonii. Biada pozbawionym dostatecznej siły napędowej łodziom i statkom, które trafią w łożysko tego prądu. Bezradnie przepłyną wzdłuż Wysp Japońskich i przekazane następnie przez Kurosawa prądowi północno-pacyficznemu popłyną bezwolnie przez cały Ocean Spokojny, aż do zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Raz po raz tam właśnie znajdowane japońskie barki i łodzie z trupami na pokładzie lub w ogóle bez załogi, a także spotykane od czasu do czasu wraki czy całkowicie rozbite resztki statków pochodzenia japońskiego są nieodpartym dowodem porywania ich przez prądy morskie przepływające wzdłuż Wysp Japońskich. Czy to nie tu więc należy szukać tajemnicy Diabelskiego Morza? Jednak nie. Szczegółowo prześledziłem drogę Kurosawa, lecz prąd ten nie przepływa bezpośrednio przez akwen Diabelskiego Morza. Za to udało mi się odkryć istotną analogię z Trójkątem Bermudzkim. Kurosawa dokładnie tak samo opływa Diabelskie Morze jak Golfstrom Trójkąt Bermudzki. Może to właśnie wywiera jakiś wpływ na los trafiających tam statków. A poza tym jest jeszcze jedna analogia pomiędzy obu tymi akwenami. Na Diabelskim Morzu zaobserwowano olbrzymią, wznoszącą się kopułę wodną. Najprawdopodobniej identyczną z obserwowanym w Trójkącie Bermudzkim kalafiorem. I tu także zbiegło się to z niewyjaśnionymi do dziś tragediami. Niezwykłe to zjawisko zaobserwowali japońscy rybacy podczas połowów na wschód od wysepki Bayonnaise, 32 stopień szerokości geograficznej północnej i 140 stopień długości geograficznej wschodniej, gdzieś w połowie września 1952 roku i przerażeni ruszyli na pełnym gazie do najbliższego portu na wyspie Honshu. 18 września informacja ta dotarła do japońskich władz centralnych, a już 3 dni później wyruszyła na podejrzany akwen cała ekspedycja. W skład jej wszedł wysłany przez japoński urząd ochrony wybrzeża statek straży przybrzeżnej Shikine, badawczy statek naukowy wysłany przez Uniwersytet w Tokio ze specjalistami w dziedzinie trzęsień ziemi i rybołówstwa, a także zespołem naukowym Tokijskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i dziennikarzami Shinyomaru. I wreszcie trzeci statek, również z naukowcami i dziennikarzami na pokładzie, wyekspediowany tym razem przez japoński urząd hydrograficzny Gokaiomaru. Wyprawa trwała 3 dni. Nie odkryto jednak w opisywanym miejscu na morzu ani tajemniczej wodnej kopuły, ani żadnych śladów podwodnego trzęsienia ziemi lub wybuchu wulkanu, co naukowcy sugerowali jeszcze przed wypłynięciem z portów. A więc całkowite fiasko? Dla wyprawy tak, dla poszukiwaczy tajemnic nie. Bo oto okazało się, że z trzydniowej ekspedycji powróciły tylko dwa statki. statek Urzędu Hydrograficznego Gouka Yomaru z 31 ludźmi na pokładzie nie zjawił się. Nie udało się z nim także nawiązać utraconego kontaktu radiowego. Mimo ścisłego współdziałania z innymi statkami, panującej na tym akwenie przez cały ten czas pięknej pogody, wreszcie bliskości brzegów Japonii i wielkiej ilości rozsianych na tym akwenie niewielkich wysepek, statek przepadł bez śladu. W ponownie zorganizowanej ekspedycji, tym razem ratunkowej, wzięły już udział dziesiątki statków i samolotów. Z początku poszukiwano samego statku, potem rozbitków, ale w jaki sposób mógł się on rozbić? W końcu bodaj śladów katastrofy. Jakiej? Gouka Yomaru zaopatrzony był w nowoczesne tratwy ratunkowe. W ładowniach posiadał 30 ton oleju. Mimo wielodniowych poszukiwań nie znaleziono nawet kropli tłustej plamy na morzu, a odkrywcom kilku szczątków tratwy do dziś nie udało się udowodnić, że pochodziła ona z zaginionego statku. Kilka miesięcy później, już na początku roku 1953, Japonia oficjalnie zrezygnowała z rozwiązania tej intrygującej zagadki i bardziej ceniąc życie ludzkie od chęci wyjaśnienia tajemnicy, ogłosiła Diabelskie Morze za strefę niebezpieczną. Odtąd statki japońskie starają się unikać Diabelskiego Morza jak ognia, a więc i ustały tajemnicze zaginięcia. Kiedy jednak ponad 20 lat później pojawił się na tych wodach transportowiec liberyjski Geranium, Diabelskie Morze znów dało znać o sobie. Rejs statku, który w grudniu 1974 roku wypłynął z portu Los Angeles do Osaki, z 27 osobami na pokładzie urwał się nagle po minięciu Wysp Mariańskich i, podobnie jak to się stało z Gouka Yomaru, pomimo rozległej i intensywnej akcji poszukiwawczej, nigdy już nie udało się odnaleźć najmniejszego jego śladu. Niektórzy uważają to za ostatnią, jak dotychczas, ofiarę Diabelskiego Morza. Tylko, czy słusznie? Niezwykły los Berge Istry. 29 listopada 1975 roku norweski supertankowiec Berge Istra wyruszył z portu Tubarão w Brazylii w swój kolejny, gigantyczny, obejmujący niemal pół globu ziemskiego rejs. Nowoczesny, zbudowany zaledwie 4 lata przedtem w jugosłowiańskiej stoczni Ulianik w Puli, statek należał do najbardziej poszukiwanej ostatnio serii tzw. rudotankowców i właśnie z Tubarão wyruszył za swoim podwójnym ładunkiem. Ropę naftową wiózł do rafinerii w Rotterdamie, zaś rudę żelazną dla Nippon Steel Corporation aż do Kimitsu w pobliżu Tokio. Był to prawdziwy mamut. Długość jego kadłuba wynosiła 314 metrów, zaś szerokość 50 metrów. Nośność 224 tysiące DWT. Na jego pokładzie swobodnie można było rozmieścić 3 stadiony olimpijskie, zaś kubatura aż pięciokrotnie przekraczała objętość słynnego Titanica. Ze względu jednak na nowoczesność budowy i pełną automatyzację, do obsługi tego supergiganta wystarczyło tylko 32 ludzi. Była to doborowa załoga zwerbowana z najlepszych marynarzy różnych narodowości. Oświadczył później armator statku Sigvald Bergesen z Oslo. Istotnie w skład jej wchodziło tylko kilku Norwegów, a ponadto Hiszpanie, Belgowie, Jugosłowianie, jeden Brazylijczyk, jeden Anglik i nawet jedna Szwedka. 23-letnia stewardesa Pia Lena Lykist, narzeczona zresztą jednego z marynarzy statku, Norwega Kjella Kalserunda. Trasę przez Atlantyk pokonał Berge Istra bez żadnych zakłóceń. Statek, zgodnie z ustalonym harmonogramem, wpłynął do Rotterdamu, z jego zbiorników wypompowano ropę, oczyszczono je parą wodną i, aby zabezpieczyć przed możliwością wybuchu, wypełniono obojętnym gazem i szczelnie zamknięto, po czym rudotankowiec, tym razem już tylko z ładunkiem 185 240 ton rudy żelaznej, ruszył w swą dalszą drogę do Japonii. Teraz, około 1 stycznia 1976 roku, kolos miał jeszcze tylko zawinąć do portu Naha na Okinawie i 5 stycznia oczekiwano go już w Kimitsu. Tę część rejsu prowadził wyjątkowo zastępca kapitana Christopher Hemnes, bowiem kapitan statku Thor Gudmundsen na okres świąt poleciał na urlop do Norwegii i dowództwo nad statkiem miał objąć ponownie dopiero 5 stycznia, po przybyciu tankowca do Kimitsu. Przez cały czas rejsu radiooficer statku Roland Lemarche utrzymywał w miarę regularny kontakt radiowy z armatorem. 28 grudnia, już po przeciśnięciu się statku między wyspami archipelagu malajskiego, tokijski makler Bergesena dostał o godzinie 8.45 informację ze statku, że rejs przebiega planowo i że Bergeistra przybędzie do Kimitsu zgodnie z planem. 34 godziny później, 29 grudnia 1975 roku o godzinie 19.24 za pośrednictwem stacji brzegowej Nagasaki Radio dotarła do Stavanger w Norwegii depesza od kapitana Hemnesa, że statek znajduje się 156 mil na południowy wschód od wyspy Mindanao w archipelagu filipińskim. Jednakże w dwa dni później, gdy Stavanger z okazji nadchodzącego nowego roku usiłował przekazać kilka radiotelegramów z życzeniami, nie udało się ze statkiem, mimo iż miał on olbrzymie anteny, silne aparaty nadawczo-odbiorcze i podwójny system zasilania elektrycznego, nawiązać kontaktu. Również próby ponowione w dniu 1 stycznia 1976 roku nie dały rezultatu. Od 2 stycznia rozpoczął się w Norwegii cichy alarm. Jeden z największych i najnowocześniejszych statków tego kraju milczał już 4 dni. Co się z nim mogło stać? Oczywiście nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że kolosowi mogło zagrozić jakieś niebezpieczeństwo. Takim statkom nawet najsilniejsze sztormy nie mogły nie tylko zagrozić, ale bodaj wpłynąć na ich kurs czy opóźnienie. Zresztą żadne stacje meteorologiczne o sztormie na Morzu Celebes, skąd doszła ostatnia wieść ze statku, nic nie wiedziały. A poza tym był to statek wręcz niezatapialny. Jego konstruktor, Zelemir Sladolev, twierdził, iż musi on utrzymywać się na wodzie nawet po utracie burtowych zbiorników wypornościowych. W grę wchodziła więc najwyżej ewentualna niesprawność radiostacji pokładowej, a to, w trosce o dobre imię swojej firmy Sig Bergesen DY, armator wolał zachować w tajemnicy. Na polecenie Bergesena z ogłoszeniem alarmu wstrzymano się do dnia, aż Bergeistra dotrze do celu przeznaczenia. I dopiero gdy minął 5 dzień stycznia, a mamut nie pojawił się na radzie portu Kimitsu, daremnie oczekujący go na brzegu kapitan Gudmundsen wszczął alarm. 6 stycznia do międzynarodowej akcji ratowniczej wystartowały dziesiątki samolotów wojskowych USA, Japonii, Filipin, Australii. Wezwano także do pomocy wszystkie statki przepływające akurat po tym akwenie. Tak olbrzymią jednostkę jak Bergeistra łatwo chyba będzie wśród tych stosunkowo wąskich przesmyków morskich znaleźć. Niestety, pomimo 7 dni usilnych poszukiwań na obszarze 270 tysięcy mil kwadratowych, nie znaleziono właściwie nic. Jedynie jakiś samolot amerykański dostrzegł w pobliżu wyspy Mindanao unoszący się na falach przedmiot podobny do żółtego cylindra. Zaalarmowany, znajdujący się najbliżej tego miejsca japoński statek Tobatamaru przybył już po kilku godzinach, lecz nic nie znalazł. Niesamowity kolos morski znikł bez śladu. Największym statkiem, jaki dotychczas zatonął, był rozerwany przez eksplozję dokładnie 2 lata przedtem, 30 grudnia 1973 roku u zachodnich wybrzeży Afryki, również norweski King Haakon. Ale był on przeszło dwukrotnie mniejszy. 109 tysięcy ton nośności. Teraz Bergeistra stał się największym statkiem, jaki zatonął w całej historii ludzkiej żeglugi. 13 stycznia odwołano dalsze poszukiwania. Mamut przepadł bez najmniejszego śladu. Ale właśnie fakt, że tak olbrzymi statek mógł zniknąć całkowicie bez śladu, wciąż nie dawał spokoju kierownictwu ekspedycji poszukiwawczej. Ponownie przeliczono na komputerach całą trasę Bergeistry i wówczas stwierdzono, że w chwili katastrofy statek, być może, znajdował się wielekroć dalej na wschód niż go poszukiwano. Gdzieś już może na obszarze Diabelskiego Morza. W ciągu kilku następnych dni spenetrowano jeszcze i ten akwen. Bez skutku. A w chwili, gdy odwołano i tę drugą ekspedycję, 18 stycznia 1976 roku, japoński tuńczykowiec Hachiho Maru natknął się nagle 750 km na północ od Nowej Gwinei na gumową tratwę, na której w stanie skrajnego wyczerpania znajdowali się dwaj, pochodzący z Wysp Kanaryjskich, członkowie załogi Bergeistry. 41-letni Imeldo Barreto Leon i 38-letni Epifanio Pedrom Lopez. podczas gdy Hachihomaru ruszył z rozbitkami na wyspę Koror, skąd przetransportowano ich do Babel Tuap, a następnie amerykańskim samolotem wojskowym do Kadeny na Okinawie. Wznowiono jeszcze raz, już po raz trzeci, tym razem w rejonie wysp Palan i Yap, akcję poszukiwawczą. Niestety i tym razem nie dała ona żadnego wyniku i na tym ostatecznie tragiczna historia Berge Istry się skończyła. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.